Raz, dwa, trzy.
To było to?
Radio Satysfakcja.
Stop.
Tacy, którzy twierdzą, że to z najlepszej płyty wszechczasów, z najlepszego roku jeszcze wszechczasów,
tak.
Bo to 69.
Z płytą zgadzam się po części, a z rokiem zdecydowanie. Rok 1969 to jest mój ulubiony rok w historii muzyki rockowej.
Witamy Państwa już po południu. Paweł Krytkowski do nas dołączył. Będzie teraz do godziny 13 pilnował, żeby Radio Satysfakcja się toczyło tak,
przy
jak należy.
Przy mikrofonie pobocznym ja, czyli Gerard Nowak w koszulce Electric Light Orchestra, a przy mikrofonie głównym dzisiaj w zastępstwie za pana Arkadiusza pan Marcin Rzyski w koszulce King Crimson i tak jak kosiołki na rynku za chwilę będziemy się trykać głowami. Zobaczymy, który z tych zespołów wygra.
King Crimson jeszcze za chwilę powrócą. Znowu przerzucimy pomost między latami 60. i 80. Ale zanim to się stanie, to jeszcze wracamy do kwestii sklepów płytowych Record Store Day. Ten raz w roku płaczemy teraz już nad odejściem tego zjawiska tak naprawdę. Jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. I razem z nami świadkami są pan Lech i pan Marek. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Może zacznijmy od pana Lecha, bo był pierwszy. Panie Leszku, chciałby pan też coś powspominać i trochę z nami się posmucić, że to już koniec prawie?
To właśnie mówi Lech Poznań z zagranicy Poznania.
O.
I witam duet najlepszych panów redaktorów.
Dziękujemy.
Dzięki.
I przy okazji chciałem powiedzieć, że jestem policjantem i chciałem ostrzec panów, żebyście uważali, co mówicie i jaką muzykę puszczacie, jakie piosenki puszczacie, bo przed chwilą zatrzymałem do kontroli pana dyrektora Radia Satysfakcja, Arkadiusza Kozłowskiego, i miał włączone Radio Poznań.
Ale jakiś mandacik był, czy tylko pouczenie? Czy...
Nie, przepisował odległość, ten pan jechał i miał pas zapięty, trzeźwo odpowiadał na pytania.
Uf, poszedł wolno.
Kierowca.
Dobrze. Cieszymy się razem z panem Arkiem w takim razie, że wszystko się dobrze skończyło. No i dobrze, że miał włączone Radio Poznań, bo nie byliśmy pewni, czy nas słucha, czy nie.
Tak.
To już wszystko wiemy. A propos sklepów płytowych?
Tak, właśnie. To znaczy, stare płyty winylowe, takie właśnie z lat 70., jakieś tam powiedzmy Queen, Emigrant, no po prostu nie wiem, jeszcze z tych wszystkich zespołów to nie miał
Republika. Ale pytanie skąd? Skąd te płyty
i
pan
właśnie,
ma?
Nie pamiętam skąd się wzięły. To jest najlepsze. Na pewno odwiedzałem sklepy, między innymi Fripp, ewentualnie właśnie Pronit chyba był jeszcze sklep, nie?
Czy Tompress może ten panowie tu już wspomniał?
Tompress, tak, wspominany Tompress na starym rynku. Tak.
No właśnie. I mam kolekcję winyli z takich właśnie lat 70., 80., bardzo dużą. I to można powiedzieć jest taka perła, rarytas, ale skąd one się u mnie, to nie powiem dokładnie.
Ale jeszcze ostatnie pytanie bardzo ważne. Czy te płyty tylko są, czy one są wciąż dla nas słuchane?
Tak, są grane. Oczywiście tego tak dużo, że pewnie wszystkie przesłucham teraz w ciągu 20 albo 30 lat, bo jeszcze nowości się słucha.
No jasne.
Także między innymi Deep Purple, Fireball oryginalne.
Proszę bardzo.
Angielskie.
Pięknie. Także pięknie. Dziękujemy.
Jest plan na najbliższe kilkanaście lat i to bardzo dobrze.
Dziękujemy bardzo. A swoją drogą Deep Purple świetną płytę nagrało nową.
Tak, słyszałem.
Gramy w radiu regularnie nowe piosenki, bo są naprawdę dobre. A mało tego, jest nawet recenzja na naszej stronie. Radiopoznań.fm. Polecamy. Tymczasem pan Marek jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniamy się. Co pan Marek nam przypomni dzisiaj?
No, ja mam takie doskonałe wspomnienie właśnie, jak to człowiek usiłował zrobić sobie jakąś perełkę muzyczną, jeśli chodzi o płyty winylowe.
Tak.
Bo takim zawsze byłem, aczkolwiek miałem i odgrywane kaset, i CD, ale zawsze byłem bardziej, że tak powiem, zagłębiony w płyty winylowe. I w latach 80. był kiedyś, przechodząc przez ulicę Półwiejską, Akwiatową, był taki sklep komisowy. I między innymi właśnie w tym sklepie trafiłem taką płytę Wkus Miedza, czyli Plaster Miodu, Beatlesów, która kosztowała po rosyjskich cenach, radzieckich cenach, 3,50 kopiejek, a ja za tą płytę w roku 80. zapłaciłem 1500 zł.
Ojej.
Ale ta płyta jest nadal, że tak powiem, przeze mnie pieczołowicie przechowywana i jest w doskonałym stanie technicznym. Ja pamiętam, że z płytami to miałem taki problem, że biegałem wszędzie. Był kiedyś taki dział płytowy w księgarni Świętego Wojciecha. Natasza, nie wiem, czy panowie pamiętacie, księgarnia taka, gdzie były wydawnictwa rosyjskie, i tam na piętrze był również dział płytowy. Ja tam sobie, że tak powiem, po jakichś takich koleżeńskich, przyjacielskich stosunkach zacząłem sobie takie dojście do płyt, gdzie mogłem sobie przyjść, jakby przyszły jakieś żarytasy, mogłem sobie coś wyszukać. I pamiętam, że taki był epizod w księgarni Świętego Wojciecha. Trafiłem płytę nagraną przez Suprafon czeski, Simon i Garfunkel. To była właściwie cała muzyka z filmu Absolvent. Ja tą płytę do dzisiejszego nie mam i ją bardzo lubię słuchać.
My też bardzo lubimy.
Jeszcze miałem takie epizody, że mieszkałem kiedyś na Dębcu, biegałem również tam po znajomych księgarniach i taka była kiedyś księgarnia przy ulicy Racjonalizatorów i tam też miałem zostawione płyty. Ale ostatnimi czasy udało mi się w jednym z dużo powierzchniowych sklepów płytowych, to było w zeszłym roku, zakupić fantastyczną rzecz. Płytowy album winylowy w cenie 60 zł, gdzie są tacy wykonawcy: Elvis Presley, Cliff Richard, Roy Orbison, Buddy Holly, Everly Brothers i Connie Francis. To był dla mnie szok. 3 płyty winylowe remasterowane za 60 zł. Panowie, no to jest bomba.
Super. Piękna sprawa.
Gratulujemy tych wszystkich wspomnień.
Przypomnienie Connie Francis może nam się znajdzie dzisiaj dla pana.
Miałem taki epizodik, że przez 3,5 roku mieszkałem w Dreźnie i z tamtego czasu przywiozłem sobie z niemieckich sklepów płytowych muzycznych ponad 10 dobrych płyt.
Super. Obiecujemy, że przemycimy specjalnie dla pana piosenkę z repertuaru Connie Francis. Mamy dla żony z dedykacją, jeszcze super. Lepiej.
Dziękujemy bardzo. Wracamy do King Crimson, dlatego że jeszcze dużo się w tej godzinie zdarzy. Przede wszystkim wywiad z Jackiem Zielińskim.
Tak, kolejna część rozmowy z Jackiem Zielińskim na temat wspomnień z progresywnego okresu zespołu Skaldo.
Ja muszę przyznać, że miałem też tę płytę A Taste of Honey. To chyba stara, poczciwa melodia. ją wydała, a pan Marcin dzisiaj dla nas przygotował Beatlesów odsłonie niecodziennej, więc dużo się jeszcze w tej godzinie
stało. Pan Gerard będzie krytykował Beatlesów po raz pierwszy w historii.
Nie, chyba nie będę śmiał. Na razie wracamy do King Crimson. Cóż teraz czeka nas?
No właśnie, tak, skoro już popadło po raz kolejny słowo progresywny, to może zaskoczy niektórych fanów Pink Floyd czy King Crimson, takich mniejszych fanów powiedzmy, że zespół King Crimson miał taki okres w swojej karierze, w którym właściwie to nie za bardzo byli aż progresywni w znaczeniu naszym. Tak? Oni zaczęli od muzyki progresywnej w latach 60. i 70. Natomiast potem, na początku lat 80. zszokowali w ogóle całą swoją publiczność i cały świat zresztą, nagle grając zupełnie inaczej, innym wokalistą, w zupełnie innym klimacie, inne rytmy, inne brzmienia. Ja na przykład do dzisiaj jestem oburzony, bo moim zdaniem Robert Fripp wtedy zaczął grać jak Talking Heads, albo jak trochę wcześniej Roxy Music podobno grał jeszcze trochę tak jak Talking Heads. Nawet wokalista brzmi jak David Byrne. No i nawet Heartbeat nagrali, czyli piosenkę, która, no, gdyby ktoś mi powiedział na samym początku słuchania King Crimson, że coś takiego nagrali jak Heartbeat, to chyba bym się zniechęcił trochę. Bo piosenka zgrabna, przyjemna, no ale, proszę posłuchać. To brzmi jak po prostu popowy przebój z lat 80.
No właśnie znaczy, że to był prawdziwie progresywny ruch zespołu King Crimson, bo mógł zantagonizować nawet największych fanów. Jestem sam ciekawy, co teraz wybuchnie z naszych głośników. King Crimson i Heartbeat.
Heartbeat.
to była Connie Francis ze specjalną dedykacją dla żony pana Marka. A teraz wracamy do wywiadu pana Marcina Rzeskiego z panem Jackiem Zielińskim.
Chciałem zapytać was o tę trasę koncertową słynną w roku 69 po Stanach. Znaczy mówię słynną dlatego, że to ona podobno spowodowała, że no, przywieźliście tego Hammonda i Skaldowie zmienili oblicze.
Tak, zgadza się wszystko. Pojechaliśmy, Andrzej pojechał z takim instrumentem farfisa do Stanów, ale marzył zawsze o organach Hammonda. Gdzieś tam zawsze jak studio stały, może nie Hammonda, ale jakieś tam organy kinowe, tak się to nazywało, no to tak się przymierzał, lubił zawsze coś tam sobie zagrać. Tylko te organy kinowe nie miały tak zwanego Leslie, czyli urządzenia wirujących głośników, które są bardzo charakterystyczne dla organów Hammonda. No i jak pojechaliśmy do tych Stanów, postanowił to marzenie zrealizować. Oczywiście również z moją pomocą, jak również z pomocą naszej dalszej rodziny Zielińskich, którzy tam wyemigrowali jeszcze kiedyś tam po pierwszej wojnie światowej, czy nawet przed pierwszą wojną światową. I okazało się, że mieliśmy tam jakąś rodzinę, którzy nas tam delikatnie wsparli również. I dzięki temu udało się kupić organy Hammonda. My tam nie zarabialiśmy jakichś zawrotnych pieniędzy w tamtych czasach. Naprawdę to zawód takiego muzyka artysty to nie był za bardzo intratny. Aczkolwiek wyjazd do Stanów, więc to była możliwość właśnie zakupienia instrumentów. Przecież koledzy, zresztą gitarzyści, też pokupowali sobie gitary, Fendery rozmaite, więc po prostu tu się, no, po tym wyjeździe zdecydowanie wzmocniło się nasze instrumentarium.
I zupełnie zmieniła się muzyka, prawda?
Zmieniła się muzyka, no bo organy Hammonda, no to tutaj Andrzeja poniosło, prawda, i poszedł w te klimaty bardziej progresywne, poważniejsze tematy, jak od wschodu do zachodu.
Psychodeliczne wręcz niemalże.
Psychodeliczne, tak. Mhm. Prawo Izaaka Newtona, tekst Leszka Aleksandra, poważne rzeczy zaczęły się dziać, nie tylko skowronki, nie tylko listonosze i wiążeliski, ale tutaj, prawda, też poważniejsze rzeczy. Mateusz IV na przykład, to była piosenka potężna z chórem i tak dalej, no i organy Hammonda tutaj bardzo, bardzo ważna rola. No i od tego czasu różne były rzeczy. Były i duże formy takie suity jak Krywaniu, gdzie duże są w części improwizowane, gdzie muzycy po prostu grają jakieś improwizowane partie. I także to raz trwało powiedzmy 17 minut ten Krywań, drugi raz na koncercie 20, a jakbyśmy się dobrze rozegrali, to i 25 razy w porywach, zależnie jak się komu dobrze grało.
Jesteśmy 50 lat przecież po tamtych wydarzeniach i mam wrażenie, że mało osób jest w ogóle świadomych w naszym kraju, że w tamtych czasach właśnie takie rzeczy się działy, że byliście takimi Pink Floyd, King Crimson dosłownie.
No tak, można powiedzieć, rzeczywiście byliśmy wtedy no w tej awangardzie takiej, prawda, no bo już byliśmy bardzo daleko odbiegli od tego schematu trzy gitary, perkusja i piosenki big beatowe, no tylko już takie rozbudowane formy, piosenki dłuższe, tematy też takie poważniejsze, tak jak mówię, od wschodu do zachodu słońca, prawo Izaaka Newtona, to już poważniejsze treści takie, zdecydowanie.
A czy wszyscy w zespole akceptowali ten kierunek, czy były jakieś tarcia wtedy?
Tarcia raczej nie było. No wiadomo, że każdy troszkę po swojemu coś chce dodać, ale od początku, no wiadomo, Andrzej, mój brat, był liderem tego zespołu. Miał jakiś decydujący głos jako kompozytor, jako aranżer i w większości. Myśmy też coś zaczęli komponować, również Konrad Ratyński. Ja komponowałem, ale no to były takie sporadycznie. Tam jedna, dwie piosenki na płycie się pojawiały nasze. Natomiast głównie to było Andrzeja piosenki, ale nie pamiętam, żeby ktoś się tutaj, żeby mówił, że nie w tym kierunku, czy coś tak. To wiadomo, no każdy lubił troszkę inną muzykę pograć, powiedzmy, gitarzysta tam bardziej rockowo, czy bluesowo, ale mieściliśmy się w tej muzyce, wiadomo było, co trzeba zagrać.
Ale czy to nie wiązało się ze spadkiem waszej po prostu popularności wtedy w Polsce?
No może troszkę tak, no bo wiadomo, że większość ludzi to są zwolennicy tak zwanej muzyki popularnej, czyli pop music, czyli piosenki takie dosyć łatwo wpadające w ucho. Aranże oczywiście nie muszą być najprostsze, ale melodia, tekst taki, który by wpadał. No a tutaj rzeczywiście troszkę się pozmieniało, ale myśmy nie rezygnowali z tych piosenek. Zawsze się u nas jakoś tak
No kilkutorowo jechaliśmy, bo były i piosenki, były te większe formy, były poważniejsze treści, było troszeczkę jazziku takiego lekkiego typu bossa nova, no i trochę bluesa.
No uwielbiamy czarodzieje, gramy na bieżąco,
czarodzieje,
proszę pana.
Czarodzieje, no to taka bossa nova, taka
uwielbiamy
ciepła, fajna.
W Radiu Poznań tutaj sobie
to cieszę się.
Słuchać.
Jako utworu. Jeden z tych czarodziejów, czyli chłopcy, bo myślę, jak się mówi, czarodzieje, czyli chłopcy.
Radio. Satysfakcja.
Thank you.
Gwizdki w Radiu Satysfakcji.
KKS! Śpiewają KKS!
Jedna z najbardziej zaskakujących chyba końcówek utworów, prawda? Pamiętam pierwszy moment, kiedy słuchałem tej płyty nic o niej nie wiedząc i myślałem, co to jest na końcu piosenki Fearless, a to kibice.
Tak, śpiewają wiekopomny utwór You'll Never Walk Alone.
Który też mamy w innej wersji, jak się
tak,
okazuje.
Na zakończenie
gotowy
naszego,
do odpalenia
na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zaprezentujemy Państwu wersję Jerego and the Pacemakers.
Wspominamy nasze historie związane z płytami, o tym jak, czy kasetami, jak szukaliśmy, bo te płyty były na kasetach. Mieliśmy nawet słuchacza, który zadzwonił w sprawie pana Kota, że jaka płyta w Walkmanie, ale pan Paweł Kretkowski skwitował, że
skrót myślowy.
Że to chodziło o tą właśnie płytę przegraną na kasetę, tak. Prawda? Albo kupioną kasetę z płytą, tak naprawdę. O to chodziło panu Wiesławowi najprawdopodobniej, w każdym razie. Także był czas kaset, potem nadszedł czas płyt. Ja pamiętam taki moment, a propos Britpopu jeszcze, tak kończąc wątek Britpopu, który dzisiaj zaczęliśmy, mam tu, zobacz, taki zeszyt z czasów, kiedy
naprawdę
sobie zapisywałem.
Naprawdę szkoda, że państwo tego... Równym charakterem pisma, niesamowite to jest. Co tydzień czy co miesiąc?
Co tydzień, taka lista przebojów. 100 utworów ulubionych. No i tu widać, jak się ten Britpop zaczął do tej głowy wtłaczać właśnie w roku 93. To jest Suede, Blair wchodzą na listę, ale nie tylko, bo też Jamiroquai na przykład. Ja miałem kiedyś koszulkę Jamiroquai, tak przy okazji koszulek
no
też
ja
tematu.
Nie.
Był taki moment w moim życiu też. Natomiast pamiętam moment... Pan Gerard mówił dzisiaj państwu, że ten Britpop to później, gdzieś dopiero wstecznie trochę tak się zajmował. Natomiast ja wtedy na bieżąco oglądałem na MTV taki program, który nazywał się 120 minut. To Paul King go prowadził.
Pamiętam.
W każdą niedzielę po 21 siadałem na te 2 godziny, to była taka msza dosłownie muzyczna. I tam on prezentował właśnie i z Anglii, i ze Stanów takie nowe właśnie gitarowe zespoły.
A czasem i z Polski, na przykład Mysłowic, taki żarcik.
A chyba się zdarzyło coś z polskiego. No. Raz na jakiś czas, co się tam zdarzało rzeczywiście.
Rotary taki był zespół,
też
pamiętam,
był.
Britpopowy,
tak,
polski.
Tak, tak. No. I pamiętam, jak mój kolega jechał do Anglii wtedy i ja spisałem sobie chyba z 50 nazw tych zespołów granych wtedy w tym, nie było kaset ich w ogóle u nas. I mu dałem tam, mówię, coś, co kupi z 5 płyt z tej listy, 50 czy tam 100 grup. Obojętnie jak, po prostu mi przywieźć. I pamiętam, było w tym zestawie The Verve, ich pierwsza właśnie płyta i był zespół Urge Overkill, znany z piosenki Neila Diamonda, przeróbki i Pulp Fiction. I tak mi takie rzeczy się robiło wtedy. Przywieź mi kilka płyt z Anglii.
No ale te czasy... nie byle jakich, ale tak zwanych randomowych, teraz byśmy powiedzieli.
Prawie.
Randomowo wybranych, czyli
były
losowo.
Czasy i nie ma już czasów, można powiedzieć.
Dobry popu, jeszcze wrócimy, ale teraz pan Marcin chciałby zaprezentować państwu bardzo ciekawą kompozycję zespołu The Beatles. Może nie kompozycję, bo kompozycja jest dosyć prosta, ale chodzi o aranżację.
A pan Gerard obiecywał, że pierwszy raz w historii spróbuje skrytykować Beatlesów.
Kim ja jestem wobec Beatlesów, ale mimo wszystko traktuję ich trochę jak kolegów po fachu, więc na pewno nie będę ich krytykował. Powiem tylko, że rzeczony utwór, czyli utwór zamykający kontrowersyjny biały album zespołu The Beatles, piosenka Good Night, kompozycja Johna Lennona zresztą, czego nie wszyscy słuchacze się domyślali, bo jest ona bardzo słodka i trochę rzewna. Dwa lata temu został wydany specjalny rocznicowy box biały album i tam znalazły się wersje wstępne utworu Good Night. I była jedna naprawdę ujmująca, w której na podkładzie gitarowym wszyscy Beatlesi najpierw osobno, potem razem śpiewali ten utwór i bardzo żałuję, że ta wersja nie przedostała się na finalną płytę. Muszę państwu powiedzieć, że jak państwo pewnie doskonale pamiętają, biały album kończą dwie kontrowersyjne kompozycje.
Tam od razu najpierw,
Revolution No. 9. Najpierw to jest prawdziwa awangarda. I trudno już to było, myślę, niektórym słuchaczom znieść, a potem jeszcze niby na otarcie łez, ale taki sentymentalny utwór. Naprawdę, panie Marcinie, podoba się panu tego?
Bardzo, ale między innymi dlatego właśnie, że jest taki niespodziewany. To moim zdaniem nawet większość słuchaczy by nie zorientowała się, że są Beatlesi, a to się rzadko zdarza.
To prawda.
To były takie gęste smyki jak u Berta Bacharacha, prawda? Czy Andrew Lloyd Webbera. No brzmi to zupełnie nie jak Beatlesi. Dzięki George'owi Martinowi oczywiście, bo to on te smyki tam zaaranżował. Może nawet panowie nie wiedzieli o tym, co się zdarzy ostatecznie.
Tak, były takie, pamiętam, że chodziły takie plotki z obozu Beatlesowskiego, gdy nagrywali płytę Biały Album. Tam się wtedy działo między nimi najgorzej, dlatego że raz doszło podobno do bijatyki, a też były takie sytuacje, że Lennon nagrywał w jednym studiu, a równocześnie McCartney w studiu numer 2.
To ja jeszcze mam informację z ostatniej chwili a propos boksów. Wspomniałeś o boksie. Graliśmy wcześniej King Crimson. Właśnie wychodzi, i rozmawialiśmy też o roku 69, więc się zazębia wszystko. Właśnie wczoraj chyba poinformowali King Crimson na swojej stronie, że w tym roku, już niebawem, ukaże się boks z muzyką King Crimson z tego tylko roku, z 69. I zgadnij, ile płyt będzie w tym boksie.
10.
26.
Dobrze, że nie jestem takim wielkim fanem King Crimson, bo skąd wydobyć na to pieniądze?
Podobno nie jest to takie drogie, ale okej. Wracamy do Beatlesów i proszę się zastanowić podczas słuchania tego utworu.
Nad swoim życiem, proszę państwa.
Też można przez chwilę. Good night, ale proszę mnie nie zasypiać jeszcze.
Dobrze. A zatem Beatlesi, good night, stop, box! Tak sarkałem na ten utwór, a teraz naprawdę się rozczuliłem.
Prawda.
Przekonał mnie pan, panie.
Mój 13-letni syn, gdyby to usłyszał teraz, to by zapytał, czy to jakaś świąteczna piosenka może?
O.
Prawda? Trochę jak
piosenka,
świąteczna,
którą można grać też latem.
Tak.
Wspaniałe.
Trochę jak z bajki Disneya. Rozmarzyliśmy.
Dobrze, przechodzimy
się
w takim razie do wątku gitarowo-śpiewanego. Najpierw zagadka dla pana Marcina. Cóż to za utwór?
Ojej. No śpiewać mi się dobrze śpiewa, ale wypadło mi z głowy zaraz. No zaraz.
Myślałem,
no,
pan Marcin tak udaje.
Nie. No pewnie, Blair.
Oczywiście.
Chór gospel tu jest jeszcze potrzebny.
Chciałem dzisiaj państwu zaśpiewać utwór zespołu Blair. Bardzo trudno miło mi wybrać, bo wiedziałem, że dzisiaj pan Marcin będzie nam towarzyszył, będzie prowadził właściwie nasz program w zastępstwie za pana Arkadiusza.
Współ.
I chciałem, wiedziałem, że bardzo lubi zespół Blair, kiedyś na ten temat już rozmawialiśmy. I chciałem za pośrednictwem też pana Marcina państwa trochę zachęcić do zapoznania się z tym zespołem. I trudne to zadanie, dlatego że ich piosenki są bardzo nieprzejrzyste, jeśli chodzi o melodię i w ogóle o formę. I dopiero teraz zauważyłem to, przegrywając sobie kolejne utwory, i sobie myślę, nie, to państwa nie zainteresuje.
A tego jeszcze, a mogę się wtrącić, tego jeszcze nie omawialiśmy o tym w kwestii Britpopu. Mhm. Skąd te piosenki się wzięły? Bo z jednej strony to gdzieś tam słychać Beatlesów,
tak,
ale...
Przede wszystkim zespół The Kings.
O właśnie, The Kings słychać, ale też w tym słychać The Smiths przecież.
O tak.
Prawda?
Tak,
czyli coś, co w Polsce nigdy się nie przyjęło, w sumie może dlatego.
No właśnie. I wybrałem utwór, który z płyty, od której sam zespół trochę się odżegnuje. To była płyta, która nazywała się The Great Escape. Niektórzy z państwa może pamiętają taką sytuację.
W Onkronglaku kiedy... chyba kupiłem na kasecie to.
No właśnie.
W latach 90.
Była tak zwana wojna, czy bitwa zespołów britpopowych, i Oasis, i Blur wydali single w tym samym dniu. I tym żyła naprawdę cała prasa, i to nie tylko bulwarowa w Anglii. Wszyscy jakby czekali z wielką niecierpliwością na wynik tej bitwy.
Tak, ale więcej takich bitew było. Singlowe, albumowe.
Ta przedostała się tak jakby do świadomości powszechnej, powiedziałbym masowej. Wygrał tę bitwę zespół Blur ze swoim utworem Country House. Doskonały zresztą utwór, którego nie śmiem tutaj w ogóle zaśpiewać. Natomiast potem te zespoły wydały albumy i wtedy okazało się, że album zespołu Oasis wręcz znokautował album zespołu Blur, i być może dlatego sami muzycy Blur niechętnie mówią o tej płycie The Great Escape. Natomiast z niej chciałbym państwu zaśpiewać utwór pod tytułem Best Days, który myślę, że jest melodycznie dosyć przejrzysty i może to zachęci tych, którzy nie znają tego zespołu, żeby się z nim zapoznać. A zatem Best Days. Panie Marcinie, będzie pan coś mruczał w refrenie?
Spróbuję, może coś wymruczę.
Escape. Bardzo zachęcam wszystkich Państwa, którzy być może są nieprzekonani. Nie wiem, czy ta moja wersja była przekonująca, natomiast...
Moim zdaniem tak.
To jest zespół, który naprawdę, ich dyskografia zawiera wiele klejnotów i one są czasami poukrywane na drugich stronach singli. To był zespół, który naprawdę raczył swoich fanów w bardzo taki wykwintny sposób. Oni wiedzieli o tym, że tylko najbardziej zagorzali fanowie kupują te wszystkie b-side, tak zwane wydawnictwa okolicznościowe i zawsze się starali, żeby to nie były odrzuty, tylko żeby to były jakby utwory z właściwą im rangą i wszystkie te sytuacje można sobie gdzieś...
Nawet był taki moment w historii zespołu Blur, w którym zaskoczyli i zachwycili też tych, którzy wcześniej za nim nie przepadali, bo zbyt słodkie, zbyt brytyjskie i nagle nagrali płytę 13.
Tak.
Z taką cięższą muzyką. Nawet fani grunge'u mogą ją polubić, bo wtedy naprawdę Damon Albarn postanowił z grubszego kalibra uderzyć, że tak powiem.
Więc naprawdę zaręczamy z panem Marcinem, że zespół Blur to nie tylko głupawy zaśpiew Wuhu. Kończymy, proszę państwa, na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za to, że zostali państwo z nami. Zgodnie z obietnicą, teraz postaramy się przypomnieć tak jakby definitywną być może wersję utworu You'll Never Walk Alone, którą przed chwilą wyśpiewali nam z takim ogniem kibice Liverpoolu. Bardzo dziękuję osobiście panu Marcinowi, że dzisiaj zgodził się współprowadzić ten program dla państwa. Zapraszamy też na zupełnie dzisiaj, można powiedzieć, dziwaczne wydanie Radia Satysfakcja Ekstra, dlatego, że będzie dzisiaj sama muzyka, w ogóle nie będzie naszego gadania.
O, a to ja mogę zaprosić też jeszcze na dwie rzeczy, bo takie już ostateczne spotkanie ze Skaldami w tym tygodniu, ze Skaldami będzie jeszcze na koniec tygodnia, jutro w niedzielę po 21:00, a dzisiaj jeszcze godzina z Tadeuszem Woźniakiem, czyli znów wspominać będziemy przełom lat 60. i 70. w polskiej muzyce.
Kłaniamy się państwu serdecznie i zapraszamy na dalszą część programu i do usłyszenia za tydzień.
Dobrej soboty.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. There's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on.